Sultan zdumiał się tak, iż nie wiedział, co począć. Na razie wysłał czambuły białogrodzkie i dobruckie, by sprawdzili, jakie wojska są w okolicy. Te poszły niechętnie, bo im o własną skórę chodziło. Tymczasem wieść, podawana z ust do ust, urosła do rozmiarów znacznej klęski. Tych z mieszkańców głębokiej Azji lub Afryki, którzy nigdy dotąd nie chodzili na wojnę do Lechistanu, a słyszeli z opowiadań o strasznej jeździe niewiernych, zdjął strach na myśl, że już znajdują się wobec tego nieprzyjaciela, który nie czeka na nich w swych granicach, ale szuka ich w samym państwie padyszacha. Sam wielki wezyr i przyszłe słońce wojny kajmakan czarny Mustafa nie wiedzieli również, co o tym napadzie myśleć. Jakim sposobem ta Rzeczpospolita, o której bezsilności mieli jak najdokładniejsze relacje, występowała nagle zaczepnie. Tego nie umiała odgadnąć żadna turecka głowa. Dość, że pochód okazał się być odtąd mniej pewnym i mniej do łatwego triumfu podobnym. Sultan na Radzie Wojennej przyjął i wezyra, i kajmakana z groźnym obliczem. Zwiedliście mnie, mówił. Nie muszą lachowie być tak słabi, skoro sami nas aż tu szukają. Mówiliście, że Sobieski nie będzie kamieńca bronił, a owóż pewnie to on z całym wojskiem przed nami. Wezyr i kajmakan próbowali tłumaczyć panu, że mogła to być jakaś luźna watacha zbójecka, ale wobec znalezionych muszkietów i troków, w których były kolety dragońskie, sami w to nie wierzyli. Niedawna nad wszelką miarę zuchwała, a jednak zwycięska wyprawa Sobieskiego na Ukrainę pozwalała przypuszczać, że groźny wódz i teraz wolał zaskoczyć nieprzyjaciela. Nie ma on wojsk, mówił po wyjściu z rady wielki wezyr do kajmakana, ale lew w nim mieszka trwogi nieznający. Jeśli choć kilkanaście tysięcy zebrał i jest tu, wtedy w krwi pójdziemy do Chocimia. Chciałbym się z nim zmierzyć, rzekł młody kara Mustafa. Oby Bóg odwrócił wówczas od ciebie nieszczęście, odpowiedział wielki wezyr. Powoli jednak czambuły białogrodzkie i dobruckie przekonały się, że nie tylko większych, ale i żadnych wojsk w pobliżu nie masz. Odkryto natomiast ślady oddziału liczącego około 300 koni, który spiesznie dążył ku Dniestrowi. Ordyńcy, mając w pamięci los Lipków, nie ścigali go z obawy zasadzki. Napad na Lipków pozostał czymś zdumiewającym i niewytłumaczonym, ale spokój powracał powoli w ordu i Hamajunie i wojska padyszacha rozpoczęły znów pochód podobny do powodzi. Tymczasem Nowowiejski wracał bezpiecznie ze swoim żywym lupem do Raszkowa. Wracał spiesznie, ale doświadczeni Zagończycy już drugiego dnia poznali, że nie są ścigani. Szli więc mimo pośpiechu tak, aby nie zdrożyć zanadto koni. Azja jechał ciągle między Nowowiejskim a Luśnią, przykrępowany sznurami do grzbietu Bachmatem. Ponieważ dwa żebra miał złamane i osłabł srodze, bo i rany zadane przez Basię w twarz otworzyły mu się wskutek szamotania się z Nowowiejskim, a następnie wskutek jazdy ze zwieszoną głową, więc straszny wachmistrz miał o nim staranie, aby nie umarł przed przybyciem do Raszkowa i nie udaremnił zemsty. Młody Tatar chciał zaś umrzeć, wiedząc, co go czeka. Naprzód postanowił się zamorzyć głodem i nie chciał przyjmować pokarmów, lecz Luśnia podważał mu zaciśnięte zęby nożem i wlewał przemocą do ust gorzalkę i mołdawskie wino zasypane startym na proch sucharem. Na popasach oblewał mu też często twarz wodą, aby rany w oku i w nosie, na których podczas jazdy siadały gęsto muchy i bąki, nie poczęły gnić i nie przyprawiły o zbyt wczesną śmierć nieszczęsnego junaka. Nowowiejski, nie mówił do niego przez drogę. Raz tylko na początku podróży, gdy Azja za cenę swej wolności i życia obiecywał zwrócić Zosię i Ewkę, porucznik odrzekł mu: Lżesz, psie! Sprzedałeś obie do Stambułu kupcowi, który odprzedał tam na bazarze. I wnet postawiono mu do oczu Eliaszewicza, który powtórzył mu wobec wszystkich: Tak jest, efendi. Sprzedałeś ją sam, nie wiesz komu, a Adurowicz sprzedał siostrę Bagadyra, chociaż była już z nim ciężarna. Po tych słowach zdawało się przez chwilę Azji, iż Nowowiejski pokruszy go natychmiast w swoich strasznych rękach. Więc potem, gdy już utracił wszelką nadzieję, postanowił doprowadzić do tego młodego olbrzyma, aby go zabił w uniesieniu i oszczędził mu tym sposobem przyszłych mąk. Że zaś Nowowiejski, nie chcąc go spuszczać z oczu, jechał ciągle tuż przy nim, ów przeto począł się chełpić okropnie i bezwstydnie wszystkim, czego dokonał.